Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon mu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, ale i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Ale rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy będą mu oddawać plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. W Jerozolimie, w Judzie, 8 wieków później, po tym jak Izajasz z natchnienia Boga zaśpiewał im pieśń przywódcom ówczesnej Jerozolimy i Judy, podobnie Jezus w tych samych miejscach mówi do arcykapłanów i starszych ludu, to znaczy do tych, którzy dostali odpowiedzialność za innych od Boga. I mówi im przez literaturę, tak jak 8 wieków wcześniej Bóg kazał Izajaszowi śpiewać pieśń. I w tej pieśni o winnicy wypowiadał Bóg swoją zawiedzioną miłość. Bo zaczyna się ta pieśń Izajaszowa i ta przypowieść Jezusa nie od razu od oskarżeń, ale najpierw wypowiedziana jest zawiedziona miłość. W pieśni Izajasza Bóg mówi, jak wiele zrobił dla winnicy, którą jest jego lud, ludzie. Nie chodzi o krzewy i nie chodzi o ogrody, tylko chodzi o ludzi. Ci są drogocenną winnicą i posiadłością Boga. Jak wiele dla niej zrobił i wyliczane jest to, co zwyczajnie jest pracą właściciela i ogrodnika. Podobnie Jezus wypowiada przypowieść, w której wyraża zawiedzioną miłość. O gospodarzu, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał prasę, zbudował wieżę, czyli dał wszystko, co trzeba. W tych czynach wyrażała się jego miłość, nie tylko w słowach. Zrobił wszystko, żeby można było żyć i godnie żyć. A co otrzymał w zamian? Miłość, która otrzymuje w zamian gorzkie owoce, cierpkie jagody, jak mówi Izajasz, z natchnienia Boga. A w przypowieści Jezusa jest jeszcze tragiczniej. Ten, który tyle zrobił dla nich, w zamian otrzymuje śmierć. Śmierć swoich posłańców i śmierć nawet swojego syna. Tragiczna historia miłości, która nie spotyka się ze wzajemnością. Cała Biblia wypełniona jest takimi opowiadaniami. W bardzo różnych literackich sposobach mówienia. Raz w pieśniach, innym razem w mowach oskarżenia, jak przed sądem. W innym razem w mowach zaklinających, proszących i błagających o zmianę, o opamiętanie. Tak Bóg mówi do swojego ludu przez wieki. I po 8 wiekach ci, którzy znają te pisma, bo arcykapłani i starsi ludu, to byli ludzie wykształceni, czytający te pisma i znający tradycję literacką Boga. Od razu, gdy słyszą tę przypowieść, niewątpliwie rozpoznają, że stoi przed nimi nowy Izajasz. W tych samych miejscach przez 8 wieków nic się nie zmieniło. Chociaż po drodze była katastrofa Babilonu, były cierpienia i zagłada i zmartwychwstawanie po zagładzie, a historia nie chce się zmienić z ich strony, ze strony winnicy i tych, którzy mają w niej odpowiedzialność. Tak jak Izajasz w 8 wieku krzyczy w imieniu Boga, że Bóg nie znajduje owocu swojej miłości w ludziach, których kocha, a więc sprawiedliwości, prawości, bezpieczeństwa życia. Tak Jezus, opowiadając tę przypowieść w Jerozolimie i w Judzie, w imieniu Boga, swojego Ojca, wypowiada o zawiedzionej miłości, która nie ma wzajemności. Czy Bóg przez to przestaje kochać? Od Księgi Rodzaju aż po ostatnią Starego Przymierza, po niestrudzone nauczanie Jezusa i nieustanne przypowieści, Bóg daje sygnały, że nie przestanie. Nie przestanie ich kochać, mimo że nie ma wzajemności. To głęboki sens mowy Jezusa w Jerozolimie i mowy Boga w podobnych literackich tekstach. Bóg przemówił przez literaturę, którą kazał tworzyć, poprzez bardzo często wysublimowane formy mówienia, poezja, proza i wiele innych jeszcze gatunków i form. Używał wszelkich środków, żeby dotrzeć ze swoją miłością, zarówno w czynach, jak i w słowach. I gdy czytamy Ewangelię i znamy mówienie Boga przez wieki, przez Jego posłańców, o których jest mowa w przypowieści Jezusa, chwycili sługi, jednych obili, drugich zabili, trzecich kamieniami obrzucili. To reakcja na miłość, wynaturzona reakcja. Ale w końcu posyła do nich syna. W tej przypowieści Jezus mówi o sobie. I jest to charakterystyczne. Będą chcieli go zabić, ponieważ wówczas spodziewają się, że już nikt nie będzie im przypominać, że nie odwzajemniają miłości. Nie będzie już głosu, który ich będzie niepokoić. Posiądą wszystko. Gdzie jest tajemnica takich naszych zachowań wobec Boga, Stwórcy Świata? Zarówno w pieśni Izajasza, jak i w przypowieści Jezusa możemy zobaczyć wspólny element. istotne mówienia Boga o tych sprawach. Zarówno tamci w VIII wieku, jak i ci w I, gdy Jezus do nich przemawia, odbierali siebie, czy chcieli być, nie jak dzierżawcy wobec innych ludzi, ale jak właściciele. To dlatego robią, co chcą z winnicą Boga w VIII wieku i robią, co chcą z Jego winnicą, to znaczy z ludźmi Boga, z Jego ludem 8 wieków później. I tak dzieje się nieustannie. Dlatego prześladują tych, którzy przychodzą w imieniu właściciela, bo chcą być właścicielami, a nie dzierżawcami. A winnica jest im powierzona i muszą zdawać sprawę i dawać owoce wobec tego, który ją posiada. Przypomina się jedno z koronnych zdań mówienia Boga na ten temat. Pierwszy werset 24 psalmu. Do Boga należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. On jest właścicielem, a my jesteśmy dzierżawcami. To znaczy jest nam powierzone wszystko, co oznacza władzę nad innymi, także nad własnym życiem. Kłamliwy sposób bycia to źródło tej tragedii, która owocuje ostatecznie morderstwem, zabijaniem życia. Takie kłamstwo jest zagrożeniem dla życia. Jak widać w tej przypowieści i jak widać w historii objawionej Izraela, w końcu zaowocowało to zagrożeniem życia całego ludu w historii, która minęła. Takie kłamstwo jest źródłem śmierci i umierania. Kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy od Boga taką wiadomość, że nie można żyć inaczej niż się jest od Niego, że nie można kłamać na poziomie egzystencji, kim jestem w oczach Boga, według tego żyć, a nie według tego, kim się nie jest. Przed Bogiem i od Boga. Kłamstwo zawsze owocuje zagrożeniem życia. Kłamstwo na tym poziomie. Takie kłamstwo. Kłamstwo życia. Pierwszy raz Bóg mówi o tym w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Tam po raz pierwszy ktoś kłamie na tym poziomie. Symboliczny wąż mówi ludziom, że mogą być bogami. To znaczy właścicielami wszystkiego, podczas gdy są stworzeni. To jest prawda o nich, prawda, którą Bóg im objawia, że jedynym właścicielem jest Bóg i nikt nie może być Bogiem ani nad ludźmi, ani nad zwierzętami, ani nad całym światem i wszystkimi instytucjami. Wszystko należy do Boga. A my jesteśmy dzierżawcami. Z tego kłamstwa życiowego wypływa zagrożenie życia dla innych. I gdy głębiej się zastanowimy nad sobą, gdzie, chodząc po naszych drogach życia, zaczynamy się zachowywać kłamliwie, nie tak jak jesteśmy, od Boga i przed Bogiem, ale jak uzurpujemy sobie być, wtedy inni są zagrożeni, bo stajemy się ich właścicielami. Właścicielami ich życia i właścicielami wszystkiego, co należy do Boga. To jest kolejne ostrzeżenie ze strony Jezusa. Taki kłamliwy sposób bycia bohaterów przypowieści Jezusa owocował w końcu morderstwem syna właściciela. I Ewangelia kończy się w ten sposób. Zabiją Jezusa, Syna Boga, ale nie staną się przez to właścicielami ludu Boga. Historia pójdzie dalej, bo Bóg, jak mówi w tej przypowieści Jezus, Zresztą słowami tych słuchaczy, którzy sami wydają na siebie wyrok. Nędzników marnie wytraci, mówią słuchacze Jezusowi, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. Bóg przekaże swoją własność komuś innemu i tak historia zbawienia będzie trwać. Tym, którzy będą oddawali mu plon we właściwej porze, to znaczy tym, którzy będą chcieli żyć według prawdy o sobie przed Bogiem, kim naprawdę są. Jeśli mąż zaczyna się poruszać przez ten świat i być inaczej niż mężem swojej żony, jeśli żona zaczyna się poruszać i być inaczej niż jako żona swego męża, jeśli kapłan, sługa Boga, zaczyna się poruszać inaczej niż jest, z tego kłamstwa życia powstaje prawdziwa tragedia. Dla samych zainteresowanych i dla wszystkich, którzy się z nimi zetkną, prędzej czy później doprowadzi to do destrukcji życia. To jest słowo Boga, które jest słowem zbawienia, a nie potępienia. Jest słowem miłości, która zaklina o opamiętanie. Bóg nie przestanie szukać i mówić i użalać się nawet, wypowiadając swoją miłość w bardzo różny literacki sposób. I nie będzie się wstydzić ani pieśni miłosnej, jak u Izajasza, ani przypowieści w ustach Jezusa. Użyje wszelkich możliwych środków, żeby Jego miłość w końcu dotarła do tych, których kocha i żeby w nich wywołała prawdziwość bycia i przez to owocowała. To jest historia o nas wszystkich. Nie tylko o arcykapłanach i starszych ludu, nie tylko o przywódcach i mających władzę, bo każdy z nas ma jakąś władzę nad kimś albo nad czymś, powierzoną mu przez Boga jako odpowiedzialność za życie, jako znak miłości. Czy odwzajemniamy tę miłość, czy żyjemy kłamliwie, poszukując siebie i innych. Z tego wynika wszelkie zagrożenie życia i w końcu zginiemy my sami. Sprawiedliwość, prawda i życie, kłamstwo i śmierć to nierozerwalny związek i nad tym nie mamy władzy. Kto tak kłamie w życiu, ostatecznie rozsiewa śmierć. Kto tak mówi prawdę, rozsiewa życie, wydaje plon. To mówi Bóg przez wieki i to mówi Jezus w ciągłym nauczaniu. Naucza, nie przymusza, błaga, zaklina, w końcu pozwala się zabić, żeby wstrząsnąć na życie.